Zawsze, kiedy śpiewamy tą pieśń, przypomina mi się taki kiedyś, kiedy byłem za granicą, widziałem taki, właściwie to było kazanie na temat wielkości Boga i to porównywanie tego, jaka malutka jest nasza Ziemia w porównaniu nawet z naszym Układem Słonecznym, a potem jakie olbrzymie są te przestrzenie do innych układów słonecznych, to jest niepojęte dla ludzkiego rozumu. I tak jak śpiewaliśmy, że Ty, który wszystko znasz, nawet każdą gwiazdę, jesteś dzisiaj pośród nas. To jest wspaniała rzecz. I to powinno nas codziennie mobilizować do tego, żeby tego Boga, którego mogliśmy poznać, wielbić naszym życiem. Ponieważ dzisiaj mamy wieczerzę, chciałbym skupić się bardziej na takim temacie, jakim jest jedność. Wiem, że wiele już na ten temat było mówione ostatnio, ale nie wiem, ile pamiętamy z tego. Gdybyśmy tak zapytali, kto pamięta na przykład kazanie sprzed 3 miesięcy, nie wiem, czy byśmy byli w stanie. Ja się przyznaję, że mam, jest tak z upływem lat, jak to mówią, pamięć dobrą, ale krótką, i za chwilę nie pamiętam. Jednak pamiętam, co było w zeszłą niedzielę i co było w zeszłą środę. A w zeszłą niedzielę brat Wojtek mówił o błogosławieństwie, jakie przynosi posłuszeństwo. Posłuszeństwo Bożemu Słowu, Bożym nakazom, Bożej woli. I to posłuszeństwo to nie tylko jest jakiś tam przymus, że musimy to robić, ale to jest coś, z czego możemy skorzystać, jeżeli to zrobimy. Natomiast w środę brat Wojtek mówił również o tym, w jaki sposób możemy sami się upewnić, albo inni mogą poznać, że nasze imiona są zapisane w niebie, że jesteśmy ludźmi zbawionymi, że mamy pewność zbawienia. I między innymi wspominał o tym, że to można poznać po owocu ducha, który powinien być w nas. Sami możemy wtedy się przekonać, czy Słowo Boże, czy Boża obecność w nas mieszka. I jednym z takich przykazań jest to, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, abyśmy byli jedno. Posłuszeństwo temu nakazowi, abyśmy byli jedno, sprowadza Boże błogosławieństwo. I możemy z tego skorzystać albo nie. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale Pan Jezus, to jest właściwie ta Jego ostatnia modlitwa, publiczna modlitwa przed śmiercią, przed aresztowaniem, przed ukrzyżowaniem. I to jest jakby ostatnia wola człowieka umierającego. Staramy się zazwyczaj, jeżeli mamy możliwość, człowiekowi, który już odchodzi, jeżeli ma jeszcze jakieś życzenie, jakąś ostatnią wolę, tą wolę spełnić. Nawet słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych, kiedy ktoś jest skazany na karę śmierci i już ta kara śmierci jest wykonywana, to jeszcze przed wykonaniem tej kary śmierci ten skazany ma możliwość zamówić sobie posiłek. I jakikolwiek chce, oni mu to dostarczą. Może sobie zjeść coś, co tylko by sobie życzył. A więc to jest ta ostatnia wola, która jest spełniana. A tą ostatnią wolą Pana Jezusa przed Jego śmiercią zapisano w Ewangelii Jana w 17 rozdziale jest, abyśmy byli jedno. To jest ostatnia wola, ostatnia modlitwa o uczniów, o tych również, którzy przez ich słowo uwierzą, czyli o nas. Bo my również przez słowo, które nam głoszone było, uwierzyliśmy. I w tym 17 rozdziale Ewangelii Jana w 21 wierszu jest tak napisane. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Kiedy to czytałem, nawet jeszcze dzisiaj rano sobie to przypominałem, zauważyłem tam coś, na co nie zwracałem tak szczególnie uwagi. Aby byli jedno, żeby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jeżeli my, jako ludzie wierzący, jako dzieci Boże, będziemy jedno, jeżeli ta jedność będzie się u nas przejawiać, będzie widoczna, to świat ma uwierzyć, że to Jezus Chrystus jest tym Synem Bożym, a również ma poznać po tym, że jesteśmy Jego dziećmi. Oczywiście nie mówi Pan Jezus o wszystkich, że mamy być ze wszystkimi jedno, bo z niektórymi nie można być jedno, jeżeli postępują źle i jeżeli sprzeciwiają się Bogu, jeżeli drwią z Boga, nie możemy być jedno. A więc, tak jak to mówią, że rodziny się nie wybiera, ale przyjaciół, z kim chcemy być jedno, z kim chcemy być blisko, możemy sobie wybrać i to takich, z którymi będziemy mogli być jedno. Pan Jezus również w tej ostatniej modlitwie mówi o tym, żeby chce, żeby ci, którzy uwierzą, Jego uczniowie również, żeby byli kiedyś z Nim. A jeżeli to odnosi się również do nas, czyli również chce, abyśmy my kiedyś byli z Nim. I przy ostatniej wieczerzy, tej ostatniej, ponieważ to już po raz ostatni Pan Jezus zasiadł do tej wieczerzy paschalnej, Pan Jezus mówi, że kiedyś znowu będzie spożywał wieczerzę z nimi w Królestwie Ojca. I to jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, a 29 wiersz. Kiedy już było po tej ostatniej wieczerzy, Pan Jezus mówi tak. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. I tak myśląc o tym, zastanawiałem się, myśląc o wieczerzy również dzisiaj, jak to będzie wyglądać, ta wieczerza w niebie. Kto tam będzie? Jak to będzie wyglądać? Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego opisać, ponieważ Słowo Boże mówi, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i nawet na myśl człowieka nie przyszło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, czyli tym, którzy będą tam na tej wieczerzy. I tak sobie pomyślałem, tam nie będzie osobnych działów czy osobnych jakichś miejsc dla zielonoświątkowców, dla baptystów, dla jakichś ewangelicznych czy katolików. Nie. Tam będą wszyscy jedno. Tam będą dzieci Boże, ci, którzy są jedno w Nim. A więc, co tam będzie? Przede wszystkim tam będzie jedność, harmonia, pokój. I właśnie o tej jedności chciałbym jeszcze dzisiaj coś powiedzieć przy wieczerzy, ponieważ mamy jako jedno ciało spożywać z tego kielicha i z tego chleba. Tu na ziemi na przykład jedność w małżeństwie, w rodzinie, to jest takie uczucie najbliższe nieba na ziemi. Jesteśmy, właściwie nie powinno być nikogo bliższego niż małżeństwo, niż rodzina. Ja ostatnio czytałem sobie takie te rozważania i akurat wczoraj czytałem coś takiego. Pewna dziennikarka, która pisała do chrześcijańskich czasopism, pisze tak. Zbliżał się termin oddania artykułu. W mojej głowie kłębiły się jednak myśli o sprzeczce, z jaką wdałam się z mężem wcześniej tego ranka. Wpatrywałam się tempo w pulsujący kursor na monitorze, a moje palce spoczywały na klawiaturze. Ale on też nie ma racji, panie. On nie ma racji. Gdy ekran komputera stał się czarny, spochmurniały również moje myśli. Wyrządzona przeze mnie krzywda, której nie chciałam uznać, nie tylko przeszkadzała mi w pracy, zakłócała również moje relacje z mężem i z Bogiem. Wreszcie chwyciłam za telefon, przełknęłam swoją dumę i poprosiłam o przebaczenie. Ciesząc się pokojem płynącym ze zgody, poprosił również mój małżonek. Przeprosił mnie również mój małżonek. Podziękowałam Bogu i zdążyłam dokończyć artykuł. Oczywiście to nie chodzi tylko o żony, chodzi o mężów, chodzi o rodziny. Jeżeli jest coś, co nas dzieli, to ponosimy szkodę. I tego musimy się nauczyć już tutaj. To nie jest tak, że w niebie to będziemy jedno. Jeżeli tu nie nauczymy się jedności, jeżeli w rodzinie Bożej nie będziemy jedno, nie potrafimy być jedno, to nie myślmy o tym, że kiedyś tam będziemy i tam będzie jedność. Diabeł stara się przede wszystkim siać niezgodę. A wiecie, jakie jest jego najskuteczniejsze narzędzie, żeby ta niezgoda była? On podpowiada każdemu: ty masz rację. To jest jego narzędzie. Ty masz rację. A jeżeli ty masz rację, to znaczy, że on czy ona nie ma racji. I to jest to narzędzie diabła, narzędzie szatana, które on używa, aby siać niezgodę między nami. I uważajmy na to. Jeżeli tak bardzo nam zależy na tym, żeby mieć rację, to może być potrzeb szatana. Przeczytajmy psalm 133. Tam psalmista mówi właśnie na temat zgody. Psalm 133, cały, to jest króciutki psalm. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Więc tam, gdzie jest zgoda, gdzie bracia w zgodzie mieszkają, tam Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Namaszczenie kapłana odbywało się przez wylanie takiej banieczki olejku, specjalnego olejku na głowę i ten olejek spływał po brodzie, tu a pisze psalmista, że ta broda sięgała brzegu jego szaty i po tej brodzie spływał ten olejek i również na szatę. Spływał na cały ubiór i nasycał wszystko. Ja tak czasem się zastanawiam, czytając Stary Testament o tych różnych tam namaszczeniach, o tych pokropieniach, jak to wyglądało. Dzisiaj, jeżeli coś się tłuszczem poplami, trudno to jest wywabić, a oni tam specjalnie wylewali olejek i nawet na szatę. Jak oni potem wyglądali, nie wiem, ale w każdym razie to był święty olejek. I tak jak Aaron był najwyższym kapłanem za czasów Izraela i przez niego to błogosławieństwo spływało na Izraela, on obwieszczał narodowi różne prawa, przepisy, on tego pilnował, to Chrystus jest naszym najwyższym kapłanem. I to namaszczenie, jeżeli mamy od niego, ono powinno spływać w dół na tych, którzy nas otaczają. Olejek do namaszczania był robiony z wielu składników według specjalnej receptury. Pamiętam, że kiedy wiele lat temu byłem w Izraelu, w Jerozolimie, odwiedzaliśmy również tak zwany Instytut Świątyni, budowy nowej świątyni. Są tacy, że tak powiem, zapaleńcy, którzy już dzisiaj mają wszystko przygotowane i tylko czekają na moment, kiedy tą świątynię można rozpocząć budowę. I tam są różne rzeczy, które oni mają przygotowane według tej receptury z Księgi Mojżeszowej, w jaki sposób to ma być zrobione. I na przykład pamiętam, że mówili, że już mają tą jałówkę przygotowaną, która będzie zabita i będzie nią oczyszczona świątynia. I opowiadali, aż dziwne mi to było, mówi, że to musi być jałówka czerwona i nie może być ani jednego włoska białego. ona musi być czerwona, bo tak zakon pisze. I mówię, że już mają prawie, ale jeszcze kilka tam gdzieś włosków znaleźli innego koloru, więc jeszcze robią coś, żeby ją przygotować. Oni tego przestrzegają, tak jak to było kiedyś napisane, ale również pokazywali przygotowanie olejku tego do namaszczenia świątyni, do namaszczenia najwyższego kapłana. I to były takie poszczególne składniki. I te poszczególne składniki, no niektóre z nich wcale nie pachniały ładnie, ale zmieszane razem. I kiedy jest dodany ten olej, miały wspaniałą woń, wspaniały aromat. I czytamy w pierwszej Mojżeszowej 30 rozdział, 23 do 25 wiersza, również 33 wiersz, druga Mojżeszowa 30 rozdział. A ty weź sobie najprzedniejszych wonności, 500 łutów wybornej miry, wonnego cynamonu połowę tego, czyli 250 łutów, i wonnej trzciny 250 łutów, i kasji 500 łutów według cykla świątynnego i jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. I 33 wiersz. Ktokolwiek by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu. Jeżeli ktoś zastanawiał się, kiedy patent na coś, to właśnie to był pierwszy patent chroniony prawem. I to było tak ostro obwarowane, że za podrobienie tego patentu groziła kara śmierci. Ja myślę, że dzisiaj za żaden patent nie grozi kara śmierci. Mogą jakieś tam kary finansowe być, ale za podrobienie tego olejku groziła kara śmierci. Będzie wytracony z ludu. Takiego olejku nie wolno było sporządzać i namaszczać nim kogokolwiek czy czegokolwiek innego. W tym było wiele składników. Jeżeli ktoś był nim namaszczony, to tego nie dało się ukryć. To było na odległość, to pachniało. Wspaniały zapach rozchodził się wszędzie. I tak samo dzisiaj, jeżeli ktoś ma namaszczenie od samego Pana, jeżeli ten olej namaszczenia spływa z tej głowy, z Jezusa Chrystusa na kogoś, to nie musi się tym chwalić. To widać. To jest tak widoczne, tego się nie da ukryć. Do tego olejku, nie wiem, czyście zauważyli, wchodzi 9 składników. A tak przy okazji chciałem, kiedy to czytałem, się zastanawiałem, no ile to było? 500 łutów, 250 łutów, ile to było? I tak poszukałem po różnych materiałach, znalazłem. Ile to był jeden łut? Nie wiem, czy ktoś wie. Doczytałem się, że jeden łut to jest na obecną miarę około 11 gram. Czyli tak mówiąc w przybliżeniu, jedno deko. A więc 500 łutów, 250 łutów, 250 i jeszcze 500 łutów. To było w sumie 15 kilogramów tego było, tych składników. I jeszcze jeden hin oliwy. A jeden hin to był 3,66 litra, tyle oliwy z oliwek. A więc taki olej się sporządzało i nim się namaszczało. To był święty olej, olej pachnący i tym olejem wolno było namaszczać tylko najwyższego kapłana, ale też wolno było namaszczać świątynię i jej sprzęty. W tym owocu ducha, w tym olejku było 9 składników. Tak samo jak 9 składników ma owoc ducha. To, co słyszeliśmy w środę. Owoc ducha to jest coś, po czym mają poznać ludzie, że należymy do niego. I powiem wam coś, tak mi coś przyszło na myśl. Ten owoc ducha ładnie pachnie. On przyciąga. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, co tak ładnie pachnie, może to znajdziemy. To jest w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Owocem zaś ducha są miłość, pachnie ładnie, radość, ładnie pachnie, przyciąga, pokój, przyciąga, cierpliwość i tak dalej, uprzejmość, wierność, dobroć, łagodność, wstrzemięźliwość. To nie tylko, że przeciwko takim nie ma zakonu, ale do takich ludzi, którzy przejawiają coś takiego, przyciąga. Natomiast owoc ciała, uczynki ciała, one odpychają. Moglibyśmy nad każdym z nich się zastanawiać. To jest właśnie ten olejek, którym jesteśmy namaszczeni. Jeżeli mamy ten owoc ducha, to pachnie, to przyciąga i ludzie chcą być w bliskości tego, kto tak pachnie. Kiedy Mojżesz był z Panem, był z Bogiem 40 dni na górze Synaj, kiedy przyszedł, to on właśnie otrzymał to namaszczenie. Jego twarz promieniała do takiego stopnia, że nie mogli ludzie patrzeć na jego oblicze. I właśnie ta woń jedności przejawia się w tym owocu ducha. On jest głową. On jest tym, od którego całe ciało, z którym całe ciało spojone, wzrasta w ten święty Kościół, w ten budynek Boży. I w Efezjan 4, rozdział 15, wiersz jest tak napisany. Właśnie o tym. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa. To jest właśnie jedność. To o tym mówi apostoł Paweł. Żebyśmy w Nim wzrastali będąc szczerymi w miłości, aby ten owoc ducha był w nas widoczny. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, 3 wiersz jest powiedziane: a chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. To jest jedność. Tylko że ta jedność nie może być wymuszona. Chrystus, który jest głową, powinien być głową męża, on nie wymusza tego. Tak samo jak mąż nie może wymuszać, że żona ma być jemu poddana, bo w niebie już nie będzie czegoś takiego. Żony bądźcie poddane mężom. Tam będzie jedność, tam będzie harmonia. I tak jak powiedziałem, nie można czekać, że tam będzie jedność, jeżeli tu tej jedności nie będzie. W Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, i 3 wiersz czytamy tak. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła włosami swoimi, a dom napełnił się wonią maści. To była ta maść pachnąca, maść bardzo droga. I kiedy Maria wylała tą maść, namaściła nogi, w innej Ewangelii jest napisane, że Maria wylała na głowę Pana Jezusa i dom wypełnił się wonią maści. Jeżeli Jezus stanie się głową naszego życia osobistego, naszego rodzinnego czy zborowego, to ten wonny olejek spływa w dół i napełnia wszystko. I wtedy nasze życie staje się wonnością Chrystusa. To, co jest napisane w drugim liście do Koryntian, może przeczytam to. Drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 15 i 16 wiersz. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga, wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu. I to, co już powiedziałem, owoc ducha ładnie pachnie, przyciąga, a owoc ciała odpycha. Jak poznać, że mamy ten owoc ducha, jak poznać, co jest w nas. Bo czasem przed ludźmi, wiecie, można wiele ukryć. Czy jesteśmy tą wonnością Chrystusa ku życiu, czy też może ku śmierci. Jak to poznać? Ja bym taki przykład użył, że nasze życie jest takie jak nasze serce, duchowe jest takie jak ta gąbka. I jeżeli ktoś nas zgniecie, to co wyciśnie? To, co tam jest. I wtedy widać, czy tam jest owoc ducha, czy tam jest owoc ciała. Jaka woń wtedy się rozchodzi, jak nam ktoś tak nadepnie na odcisk. Jeżeli nas ktoś zgniecie, jeżeli się zachowa nie tak, jak należy, jakby należało, jakbyśmy sobie życzyli. A więc my mamy być wonnością Chrystusa. Ta jedność, o której Pan Jezus mówił w tej arcykapłańskiej modlitwie, to jest właśnie ta woń, która ma się rozchodzić wokół nas. Czytaliśmy, że tam Pan zsyła błogosławieństwo. Błogosławieństwo na Twoją rodzinę, na Twoje małżeństwo, na zbór, na Twoje relacje. Czytamy również w innym miejscu, że wtedy On rozkaże błogosławieństwu przyjść na Was. On pośle to błogosławieństwo i rozkaże Mu, żeby nam towarzyszyło. Ja sobie tak zaznaczyłem takie cztery rodzaje tego błogosławieństwa, które wypływa z jedności, a ta jedność wypływa z posłuszeństwa. Kiedy Jozue prowadził pewną grupę ludzi, dużą grupę ludzi wokół pewnego miasta, myślę, że wiemy, o jakie miasto chodzi, o Jerycho, oni mieli obchodzić to miasto ile razy? 7. 6 po razie każdego dnia przez 6 dni, a 7 dnia 7 razy. Czyli tak sobie to obliczyłem, że 13 razy mieli to miasto obejść. I mieli nic nie mówić. Mieli być cicho. To była próba ich posłuszeństwa. Tam musiała być dyscyplina, musiała być jedność. Musieli być cicho. Ja myślę, że wielu nawet z nas dzisiaj miałoby z tym problemy. Co, ja nie mogę nic powiedzieć? A kto mi zabroni? Jest demokracja. Kto mi każe być cicho? Ja mam rację i powiem to, co myślę. Dzisiaj niektórzy chcieliby, no może to miasto inaczej zdobyć, są inne sposoby, tak w sensie duchowym, to niektórzy może by chcieli tańczyć wokoło, może chcieliby gromić demony nad tym miastem, bo też takie były tendencje, albo wyznawać zwycięstwo. A oni mieli dokładnie powiedziane, nic takiego. Macie cicho chodzić koło tego miasta i odpocząć. Znowu następnego dnia obejść naokoło miasta, nic nie mówić i odpocząć. Aż przez 6 dni i dopiero 7 dnia mieli na dany sygnał podnieść olbrzymi krzyk, zatrąbić na trąbach i wtedy zobaczyli, że to posłuszeństwo, ta jedność spowodowała, czyli dała im zwycięstwo. Gdyby oni nie musieli być cicho, gdyby mogli coś powiedzieć, to może krzyczeliby na siebie, kłóciliby się. Ktoś komuś tam nadepnął z tyłu na piętę, bo wiecie, jak to taki tłum ludzi idzie. Różnie mogło być. Może niektórzy by się chcieli wycofać. A ta jedność i posłuszeństwo spowodowały upadek murów. A więc pierwsza rzecz, jedność i posłuszeństwo powoduje zburzenie murów w zborze, w małżeństwie czy w naszym życiu codziennym. Po drugie, Pan Bóg daje zwycięstwo nad nieprzyjacielem. I tu znowu przypomnę taką historię z Księgi Estery. Kiedy Żydzi, będący w niewoli, znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie, bo pewien ich zaciekły wróg, Haman, nie mógł znieść tego, że mu się pewien Żyd nie kłania. I postanowił za to, że ten Żyd mu się nie kłania, wszystkich Żydów w całym tym imperium wytracić. I podszedł króla takim sposobem. Nawet obiecał królowi wielki majątek za to, jeżeli tylko się zgodzi, żeby wszyscy Żydzi byli wytępieni. I wtedy, kiedy doszła ta wiadomość do królowej Estery, ona wydała takie polecenie, żeby powiadomić wszystkich Żydów, gdziekolwiek są, żeby przez 3 dni pościli, modlili się, żeby nic nie jedli, nic nie pili, ale się modlili o nią. Oni się nie modlili nawet o nic wielkiego, oni się modlili o nią, żeby ona, kiedy wejdzie przed oblicze króla, żeby została łaskawie przyjęta. Niby no nic wielkiego, ale ona mogła zginąć, gdyby przyszła bez zaproszenia, bez wezwania. I ci ludzie byli posłuszni temu. Wszyscy przez 3 dni pościli, nic nie jedli, nic nie pili, modlili się o królową Esterę, żeby ona mogła wejść przed oblicze króla. I to właśnie, to posłuszeństwo, ta jedność spowodowała to, że odnieśli zwycięstwo nad wrogiem, który chciał ich unicestwić. I taka jest dzisiaj możliwość również i dla nas. Kiedyś czytałem o pewnym człowieku, który jadąc tramwajem zauważył na przystanku, że 2 ludzi, kobieta i mężczyzna, się okładają parasolkami, się biją. I więc chciał pomóc, wyskoczył z tego tramwaju na przystanku, żeby tą kobietę obronić. No kto ją właściwie, no trzeba kobietę bronić. I wtedy ci 2 zaczęli jego okładać tymi parasolkami, bo mieli wspólnego wroga. Na chwilę zapomnieli o sobie, mieli wspólnego wroga, więc zaczęli na tym wrogu się skoncentrowali. Ale to jest przykład dla nas. Jeżeli wiemy, że mamy wspólnego wroga, kto jest naszym wrogiem, to nie powinniśmy nawzajem się okładać, tylko skupić się na tym, kto jest naszym wrogiem. Ta jedność w tamtym małżeństwie na chwilę spowodowała jedność, bo mieli wspólnego wroga. A my dzisiaj mamy wroga, który zagraża nam z każdej strony. Jeżeli będziemy jedno, możemy go zwyciężyć. W Księdze Estery czytamy, że po 3 dniach postu, kiedy szukali ratunku, królowa Ester weszła przed oblicza króla, została przyjęta, zyskała przychylność i ten lud, który był skazany na śmierć, tego dnia, kiedy mieli być wytępieni, mogli zwrócić się przeciwko tym, którzy im chcieli zaszkodzić i wytępić ich. Można by powiedzieć, że ta jedność była trochę wymuszona, no, ale dobrze, że tak. Nawet jeżeli u nas ta jedność będzie wymuszona sytuacją, to dobrze, jeżeli będziemy jedno, bo możemy odnieść zwycięstwo nad naszymi wrogami. Po trzecie, to błogosławieństwo jedności buduje to, co uległo zniszczeniu. I znowu w księdze Nehemiasza, w 4 rozdziale, 6 wiersz, czytamy takie słowa. Księga Nehemiasza, 4 rozdział, 6 wiersz. My zaś odbudowywaliśmy mur dalej i wkrótce cały mur był powiązany do połowy jego wysokości. Lud zaś ochoczo pracował. Oni w jedności budowali mur obronny Jerozolimy. I każdy miał zadanie, przydzielone zadanie. Każdy też miał miecz, ponieważ byli w niebezpieczeństwie, ponieważ nieprzyjaciel chciał ich zaatakować. I popatrzmy, oni mieli miecz, ale tego miecza nie używali jeden przeciwko drugiemu. Oni mieli miecz po to, aby zaatakować nieprzyjaciela czy bronić się przed nim. Oni nie krytykowali się wzajemnie, oni pracowali w jedności, tak jak mieli polecenie. To była tam taka umowa, że gdziekolwiek usłyszycie głos trąby wzywającej pomocy, tam się przy nas zbierzcie. I oni byli jedno i osiągnęli zwycięstwo. Ten mur został odbudowany, miasto miało ochronę i również my w naszym życiu duchowym, jeżeli będziemy jedno, będzie ta jedność z naszymi braćmi i siostrami, to będziemy mieli ten mur ochronny i szatan nie może nas zaatakować. I jeszcze jedno. W Księdze Dziejów Apostolskich czytamy, że przed zniebowstąpieniem Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że wy pozostańcie w mieście Jerozolimie, aż zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości, aż zostanie zesłany Duch Święty. I czytamy, że oni byli jedno, jednomyślnie, jednogłośnie trwali w modlitwie. Przez 10 dni czekali na spełnienie obietnicy. I to się stało. Duch Święty zstąpił. I tak samo dzisiaj Duch Święty zstępuje na tych, którzy są posłuszni i którzy są jedno, jedno z Nim. Bóg zsyła swoją obietnicę, swoje błogosławieństwo, tak jak czytaliśmy w tym psalmie 133. On zsyła błogosławieństwo i życie na wieki. To, co robimy, nawet to, co robimy dla Boga, powinno wypływać z tego namaszczenia, które mamy, namaszczenia przez Ducha Świętego, bo inaczej to jest tylko budowanie według ciała. Również jest powiedziane w Słowie Bożym w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, a 19 wiersz. I to jest również bardzo ważne, jeżeli się modlimy o coś. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. To jest mowa o jedności. Jeżeli by dwaj z was uzgodnili, byli jedno i przyszli z tym do mojego Ojca, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Ja myślę, że każdy z nas wolałby mieć 10 przyjaciół niż jednego wroga. A Słowo Boże nam mówi w Księdze Przypowieści w 16 rozdziale i 7 werset. To jest jeszcze jedno błogosławieństwo jedności. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, wtedy godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Wiedzieliście o tym? Nawet jego nieprzyjaciół Pan Bóg godzi z tym, którego drogi jemu się podobają. Ja miałem okazję kilka razy być w takiej sytuacji, kiedy ludzie, którzy byli skłóceni czy nie rozmawiali z sobą, mieli różnego rodzaju pretensje do siebie, kiedy się pogodzili, to naraz wszelkie mury upadły i ci, którzy byli nieprzyjaciółmi, teraz stali się przyjaciółmi. Czy możemy być ze wszystkimi jedno? Oczywiście, że nie. Ale w rodzinie Bożej, z braćmi i siostrami, to jest nasz obowiązek. Oczywiście mamy różne zdania, tak jak Słowo Boże mówi, apostoł Paweł pisze, że mamy różne zadania, tak jak w jednym ciele są różne członki i mają różne zadania, tak samo my w rodzinie Bożej, ale mamy być jedno w tym, co jest najważniejsze. I jeszcze jeden werset z listu do Efezjan, 4 rozdział. Drugi, trzeci wiersz. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. A więc to jest nasze zadanie, to jest ta ostatnia wola Pana Jezusa, to jest polecenie, które jeżeli będziemy się tego trzymać, będziemy mieli Boże błogosławieństwo. Są różne sytuacje, różne aspekty tej jedności, ale w każdej sytuacji, jeżeli przyjdziemy pod krzyż, z tym nawet, że ktoś źle postąpił i jesteśmy tego pewni, to pod krzyżem zobaczymy, że możemy być jedno z każdym, kto przyznaje się do Pana. Prawdziwa i najpewniejsza jedność rodzi się właśnie pod krzyżem, bo tam umiera nasza stara natura. Tak jak jest napisane w Słowie Bożym, że jesteśmy umarli z Chrystusem. A umarłemu nie można krzywdy zrobić. To jest jasne. A więc jeżeli ktoś jest umarły z Chrystusem, jeżeli jego stara natura umarła, została ukrzyżowana, to będzie jedno z tymi, którzy do niego należą, ponieważ umarłemu człowiekowi nie można zrobić krzywdy. Tak jak czytaliśmy, on rozkaże swojemu błogosławieństwu stąpić na nas. I pamiątkę tego błogosławieństwa obchodzimy dzisiaj, tego, po co przyszedł Jezus Chrystus. Przystępujemy do stołu Pańskiego po to, aby zamanifestować tą jedność, że jesteśmy jednym ciałem, że jesteśmy jedną rodziną i że należymy do Niego. Tak jak Pan Jezus powiedział, że abyście byli jedno, żeby świat poznał, żeby świat uwierzył, że jesteście moimi dziećmi. Możemy dzisiaj tego dostąpić. Jeżeli ktoś czuje, że nie jest jedno z kimś, nawet tu w zborze, to ja zachęcam dzisiaj, przyjdź pod krzyż. Zobacz, ile tobie przebaczono. Zobacz, ile kosztowało Jezusa to, żebyś ty dzisiaj mógł czy mogła być dzieckiem Bożym. I tak jak jest napisane w Słowie Bożym, kto pragnie, niech przyjdzie. Kto chce, niech bierze darmo wodę życia. Wieczerza to jest wspominanie śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest zalecenie samego Pana. To czyńcie na pamiątkę moją. W jaki sposób mamy to wspominać? Możemy oczywiście zastanawiać się nad tym, jak bardzo Chrystus cierpiał. Nawet kiedyś ten film był wyświetlany, jak Jezusa biczowano, jak on strasznie wyglądał. Możemy nawet pięścią grozić tym oprawcom, jak oni mogli, ale Panu nie o to chodzi, żebyśmy się rozrzewniali, żebyśmy go żałowali, ale żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, co to znaczy dzisiaj dla nas. Pan Jezus powiedział, już nie będę tego czytał, ale w Ewangelii Łukasza 23 rozdział, 27 do 28 wiersza jest zapowiedziane, nie płaczcie nade mną, ale nie płaczcie nad samymi sobą. Oby tak nie było, jak w drodze do Emaus po ukrzyżowaniu Jezusa. Ci, którzy byli z Nim, znali Go dobrze. Kiedy został ukrzyżowany, kiedy wiedzieli, że został złożony w grobie, stracili wszelką nadzieję. I kiedy Jezus przyszedł, szedł z nimi, oni mówili, że myśmy myśleli, że to będzie inaczej. Zastanawiali się nad tym. Ale poznali Go właśnie po wieczerzy. Kiedy złamał chleb, kiedy im dawał, to naraz otworzyły się ich oczy. Przecież to On. Przecież pamiętamy, że On takie rzeczy robił i pamiętamy, na pewno tak sobie mówili, że polecił nam, że mamy to czynić na Jego pamiątkę. To On. Ale wtedy już Go więcej nie zobaczyli. Oby Pan nie musiał komuś z nas dzisiaj tego powiedzieć. Głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć. Gdyby Pan Jezus tylko umarł, a nie zmartwychwstał, obchodzilibyśmy być może pamiątkę Jego śmierci. ale On zmartwychwstał. I dzisiaj jest wśród nas, jest tutaj przy tym stole. Czy może być coś ważniejszego dzisiaj, niż brać udział w tej wieczerzy, którą Jezus ustanowił i która symbolizuje właśnie tą Jego śmierć, to Jego zmartwychwstanie i to, że dzisiaj możemy mieć razem z Nim tą społeczność. Jezus Chrystus, którego pamiątkę obchodzimy, ma wszelką moc. To jest takie słowo bardzo znane, ale czy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy Go dotknąć dzisiaj? Spożywając ten chleb, który jest symbolem Jego ciała, spożywając z tego kielicha, który jest symbolem Jego przelanej świętej krwi, która oczyszcza. Czy możemy dzisiaj sobie wyobrazić, że to Jezus Chrystus, że możemy Go dotknąć, że możemy skorzystać? Dzisiaj możemy otrzymać od Niego również uzdrowienie, uwolnienie. I to właśnie w takim momencie, kiedy wspominamy Jezusa Chrystusa, kiedy wspominamy to, co On uczynił, mamy możliwość przez wiarę otrzymać to, co On obiecał. I chciałbym, nawiązując jeszcze do tego, co powiedziałem, żebyśmy przed wieczerzą sprawdzili swoje serca, czy jesteśmy jedno. Jeżeli, nie wiem jak jest u każdego z was, ale jeżeli jest coś takiego, co nas dzieli, to popatrzmy dzisiaj, zobaczmy, czy to nie diabeł nam podpowiada, ty masz rację. Zrezygnujmy z takich racji na konto jedności.